abyśmy słyszeli dzisiaj to, co Ty do nas mówisz, Panie. Nawet jeżeli to nie jest przez nasze usta, Panie, przez kogoś z nas, kto jest przy mikrofonie, Ojcze, ale Ty chcesz coś do nas powiedzieć, to mów do nas teraz, Panie. Prosimy Cię to, Ojcze. Chcemy usłyszeć wszystko to, co chcesz do nas powiedzieć, Panie. Chcemy zasiąść, Panie, u Twych stóp i słuchać, Panie, co Ty masz do powiedzenia do naszego życia, Panie. Chcemy być odważni, aby to usłyszeć. Nie bać się, Panie Jezu, nie bać się Twoich słów. Dziękuję Ci, Ojcze, za to wszystko. Amen. W czwartek mieliśmy dobry czas na spotkaniu. Przerabialiśmy Łukasza, 12 rozdział, jak również Psalm 37. Rozmawialiśmy również o oczekiwaniu na Pana, o tym, co dzisiaj również mówiliście, że co jest bardzo ciekawe, jeżeli Bóg potwierdza pewne rzeczy. W czwartek o czymś rozmawiamy, a dzisiaj kolejny raz jakby padają podobne słowa i tak Mara mówiłaś o tym, że na wszystko jest czas. O tym samym rozmawialiśmy w czwartek właśnie, że Bóg daje na wszystko czas. Zresztą Salomon o tym również mówi, że jest czas na wszystko. Jest czas zbierania kamieni, rozrzucania kamieni i tak dalej. I czasem jesteśmy niecierpliwi. Czasem ten czas nasz jest, znaczy nasze serce jest takie niecierpliwe. Nie możemy się pewnych rzeczy doczekać. Wydaje nam się, że Bóg z czymś zwleka. Ale wiecie, tak dzisiaj jak myślałem, kiedy uwielbialiśmy Pana, powiem wam, że to była jedna z przyjemniejszych rzeczy, jakie można robić, jakie odczuwałem. Przynajmniej dzisiejszego poranka. Czyli po prostu stać w Bożej obecności i uwielbiać Go. To jest coś bardzo, bardzo miłego, bardzo przyjemnego. Kiedy w czwartek się modliliśmy na spotkaniu, dla mnie to też było takim mocnym kontrastem, ponieważ późno przyjechałem z pracy. Wiecie, człowiek z pracy zmęczony, tysiąc rzeczy, różni ludzie, różne problemy, różne komentarze. Wiecie, jesteś totalnie po prostu w świecie. Jakby masz ten taki poczucie takiej pustki, takiej suchości w sobie, jeżeli chodzi o sprawy duchowe. I kiedy zaczęliśmy się modlić na spotkaniu, po prostu poczułem Bożą obecność. I tak sobie pomyślałem, to był taki rodzaj, nie wiem, jakiegoś uczucia czy smaku, trudno mi to określić. Nie czułem smaku fizycznie, ale gdzieś wewnątrz po prostu, jak zapach pięknych kwiatów. Tak bym to mógł powiedzieć wam, że moment przebywania w Bożej obecności był jakbyś wszedł do ogrodu, gdzie są różnorodne, piękne kwiaty. Jest wspaniała, świeża atmosfera i wspaniały zapach kwiatów. Tak tylko to mogę określić, że po prostu Boża obecność czasami jest taka. Nie wiem, czy jak bywacie gdzieś w jakiejś kwiaciarni, gdzie jest dużo świeżych kwiatów, tam zazwyczaj jest chłodno, tak, bo klimatyzacja jest. Byłem parę razy na Elizówce, tam są hurtownie kwiatów. I tam jak się wchodzi do tego hangaru, to jest zupełnie jedna atmosfera, po prostu powietrze jest zupełnie inne, nie? I tutaj też takie miałem wrażenie, tylko że to nie jest tylko fizyczne, to jest coś, co odczuwałem w sercu, gdzieś głęboko w mojej duszy. Takie poczucie pokoju, takie poczucie jakiejś przyjemności, coś, co jest piękne, co jest miłe, co jest wspaniałe. I taki jest Bóg, bo tak On się objawia w naszym sercu ze swoją obecnością. I stwierdziłem, że to jest coś szczególnego. To było coś szczególnego, czego nie miałem przez cały dzień. Prawda? Po prostu w takim zabieganiu nie masz tego, a tutaj stajesz przed Bogiem i mówisz, to jest coś szczególnego. I to jest miejsce, z którego byśmy nie chcieli często wychodzić. Chcielibyśmy dłużej przebywać w tym. W Psalmie 37 jest napisane, od trzeciego wersu jest napisane, zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. To są mocne rzeczy, my znamy ten psalm, myślę, że nie jeden z nas może prawie na pamięć cytować ten psalm, ale on jest bardzo znamienity. Mówi o pewnych postawach serca, mówi o tym, aby być wiernym, aby trwać w Bogu, aby oczekiwać Go, aby powierzyć Mu swoją drogę, aby ufać Mu i aby rozkoszować się Nim. I tu jest pokazana pewna postawa naszego serca. My nie możemy być zabiegani, nie możemy być zatroskani, nie możemy być po prostu... Nasza głowa nie może być gdzieś, wiecie, tak zabiegana, że nie możemy słuchać Bożego Słowa. Musimy być w miejscu, kiedy jesteśmy w stanie Bogu oddać swoje troski, oddać swoje problemy, powierzyć Mu swoją drogę i wtedy możesz wejść w miejsce rozkoszowania się Bogiem. I tu jest powstaje takie pytanie. Chciałbym z wami być szczery. Jak często się tobie to zdarza? Jak rozkoszowanie się Bogiem? Jak często fizycznie, czy realnie jesteś świadomy, że rozkoszujesz się Jego obecnością? Ja nie mówię, że jesteś upojony Duchem Świętym, bo to już jest fantastyczny moment biblijny, ale że po prostu czujesz chociaż Jego pokój. Czujesz chociaż troszkę tego zapachu Ducha Świętego. Jak często tobie się to w życiu zdarza? I drugie pytanie, jak długo w tym pozostajesz? Bo to drugie pytanie jest dużo trudniejsze. Łatwo jest wejść na nabożeństwo, odczuć Bożą obecność, fajnie. Ale jak długo to nade mną pozostaje? Dlatego, że Duch Święty, On chce z nami chodzić i chce, żeby Jego namaszczenie pozostawało na nas. Ale my często to szybko gubimy. Miałem kiedyś w swoim życiu takie przeżycia na początku mojego nawrócenia, że mogę tak powiedzieć, z niewiadomych przyczyn, ja nie wiem dlaczego, bo ja nie rozumiałem tego, w jaki sposób Bóg mnie tak wprowadzał w to, przychodził niesamowity pokój do mojego życia i po prostu trwało to na przykład jeden dzień, dwa dni i myślę sobie, jak wspaniale po prostu. A potem to traciłem. Nawet do tej pory nie jestem pewien, dlaczego to traciłem. Było tak przynajmniej trzy lub czterokrotnie. Ja jakby miałem taki, wiecie, tak można powiedzieć, zaszczepiłem się tym. Znaczy poczułem, jak to może być i zrozumiałem, że ja tego chcę w całym moim życiu. Ja nie chcę tego tracić, ja chcę w tym chodzić. To było dla mnie tak dużym kontrastem między tym, co miałem wcześniej, a tym, co odczuwałem w tych momentach, że stwierdziłem, że nie chcę tego tracić. To było, wiecie, to wszystko po prostu było zupełnie inaczej w życiu. Czułeś się wartościowy, czułeś, że panujesz nad swoim życiem, czułeś się, że możesz szczerze porozmawiać z kimś, że wszystkie sprawy są jakieś takie poukładane, są w takim pokoju Bożym, że jak, nawet jak są trudności, to jakoś tak umiesz sobie z tym poradzić, wiesz, co z tym zrobić. Wszystko było łatwiejsze. Takie miejsce pokoju Bożego, miejsce takiego Królestwa Bożego w twoim sercu. Myślę, że w ciągu lat coraz więcej tego jakby osiągnąłem w swoim życiu, bo w jakiś tam sposób to troszkę się stało taką normą, niektóre cechy tego, ale nie wszystkie. Nie wszystkie. Jednak Bóg po prostu wprowadzał mnie w to, wychowywał mnie w ten sposób, pokazywał mi, o co chodzi, abym w to miejsce wszedł. Ale widzę również, jak łatwo te rzeczy stracić. To dalej w Psalmie 37 jest napisane tak, w 7 wersecie. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęście, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Nie możesz pokładać nadziei w Bogu, jeżeli masz jakieś postawy gniewu. Nie ma szans. Nie możesz to iść razem ze sobą. Jeżeli chcesz pokładać nadzieję w Bogu, musisz wyzbyć się ze swojego serca postaw gniewu, czy jakiejś złości, czy jakiejś niecierpliwości. Bóg jest Bogiem pokoju. Bóg się nie spóźnia. Przed Bogiem wszystko ma swój czas. I żebyśmy my rozkoszowali się Jego pokojem, musimy wejść w to miejsce pokoju. Czyli zostawić nasze troski, umieć je oddać przed Bogiem i wejść w miejsce po prostu obecności Bożej. W miejsce zaufania Bogu. Może nie zawsze będzie się to objawiało jako taka obecność Boża namacalna, ale w miejsce zaufania Bogu, w miejsce ufności, w miejsce tego powierzenia Panu swojej drogi. Mówię tutaj między innymi o gniewie. Są różne inne rzeczy, które mogą po prostu nam w tym przeszkodzić. Dalej jest napisane, że pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Czy chcesz rozkoszować się obfitym pokojem w swoim życiu? Musisz być w miejscu pokory w swoim sercu. Twoje serce musi być pokorne. Inaczej nie będziesz miał pokoju. Prosta zasada. Jest tu również napisane w 14 i 15, że bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawa. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Autor psalmu, Dawid, w tych słowach mówi o bezbożnym, który dobył miecza i napina swój łuk, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawa. Czyli ty chcesz iść drogą prawa, tak? Jesteś tym ubogim i biednym, który szuka Bożej obecności, czy szuka Bożej pomocy, a diabeł co robi? Dobył miecza i napina swój łuk, aby ciebie powalić i więcej jeszcze, zamordować. Chcę, żebyście również to rozumieli i pamiętali, że diabeł nie jest kimś, kto po prostu się z nami będzie cackał, ale on chce zamordować. Rozumiecie? Dokładnie tak, jak to brzmi. Zamordować na śmierć, czyli nas zabić. W jaki sposób może to zrobić? Może to zrobić. Czy znamy świadectwa ludzi, którzy żyli z Panem, byli blisko Boga, nawet mieli służbę, a potem odeszli, wpadli w jakieś kłopoty, problemy, w grzech i kiepsko skończyli? Czy to słowo wypełniło się w zły sposób, w złym sensie na ich życiu? Tak, zostali zamordowani. Diabeł to zaplanował. Ja wiem, że to może kontrastuje z tym, co wcześniej, jak zaczynałem mówić, ale myślę, że warto o tym również powiedzieć, aby być świadomym tego, że diabeł chce nas zamordować. Wers 15 mówi, lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Dlatego, że Pan jest z nami i możemy nawet modlić się tymi słowami, tak? Powiedzieć, Boże, diabeł dobył miecz, aby mnie powalić i mnie zamordować. Ale ja modlę się, aby jego miecz wbił się w jego własne serce, a jego czy ich, czyli tych różnych mocy ciemności, łuki były połamane. Mocy ciemności próbują w różny sposób w nas uderzyć. I to nie jest sprawa bagatelna, należy to rozumieć i wiedzieć. Dlatego potrzebujemy być po prostu w takiej trzeźwości, świadomości tego. Tu chciałbym przeskoczyć do wersu 34, który jest dla mnie niesamowity. Psalm 37, wers 34. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Pokładaj nadzieję w Bogu, ufaj Mu, strzeż Jego słowa, pilnuj Jego słowa. Módl się, powierzaj Mu swoje sprawy. Strzeż Jego drogi, pilnuj swoich dróg, pilnuj swojego życia. Jeśli widzisz, że twoje życie gdzieś odchodzi na bok, to nawracać się jak najszybciej, aby naprowadzić swoje drogi na te drogi sprawiedliwości, drogi świętości. Jeżeli będziesz pokładał w Nim nadzieję, jeżeli będziesz strzegł swojej drogi, On cię wywyższy. On cię wywyższy, nie ty się wywyższysz. On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Abyś odziedziczył ziemię. Myślę, że to dotyczy to dziedzictwo, o którym tu jest mowa. Mówi nie tylko o dziedziczeniu w przyszłości, w tysiącletnim królestwie, czy w czasie, kiedy są pewne rzeczy przepowiedziane przez Jezusa, że będziemy panować nad wieloma miastami. Ale również o tym teraz. Również dziś możesz mieć pewne dziedzictwo lub to dziedzictwo stracić. Salomon mówi o pewnym ostrzeżeniu, o pewnym młodzieńcu, który dał się zwabić przez, daje się zwabić przez piękną kobietę. I on dalej mówi, że obyś w późniejszych latach swojego życia nie żałował tego, kiedy zubożejesz, kiedy wszystko stracisz. Nie pamiętam dokładnie tych słów. Ale Salomon pokazuje to w ten sposób, że pewne rodzaje grzechu, a szczególnie niemoralność seksualna, prowadzą do ubóstwa. Przychodzi pewne przekleństwo, nasze dziedzictwo zostaje rozkradzione. Tracimy majątek czy finanse. Natomiast to, co czytałem tutaj, kiedy będziemy mieli tą nadzieję w Panu i strzegli Jego drogi, On nas wywyższy, abyśmy odziedziczyli ziemię. Czyli to sam Bóg zrobi. To nie my sami będziemy się piąć po tych szczeblach, ale to On sam zrobi. On zrobi to przez nas, poprowadzi nas w tym. Chciałbym teraz zajrzeć do tego, co wcześniej mówiłem, do Łukasza, 12 rozdziału. Fajnie by było, jakbyście w domu sobie przeczytali cały ten rozdział. Nie chciałbym teraz całego tego rozdziału czytać, bo to może nam zająć wszystko za dużo czasu. Ale ten rozdział Łukasza 12 mnie bardzo zaskoczył, ponieważ jest to jakby jeden ciąg myślowy, który Jezus mówi. Zacznijmy od początku. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, niezliczone rzesze ludu, także nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasy faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Zaskakujące dla mnie, że Jezus mówi pośród tego tłumu, kiedy ma mówić mocne słowo, mówi najpierw do uczniów, przede wszystkim do uczniów, i mówi to, co na początku. Cały ten rozdział, jakbyście wzięli w całości i wypunktowali sobie, o czym mówi Jezus, będzie to szereg pewnych takich jakby porad czy punktów, które zbierają się w całość naszego życia. Takie najważniejsze rzeczy w naszym życiu. I pierwsza rzecz, od której Jezus zaczyna, to mówi: strzeż się obłudy. Do ludzi, do swoich przyjaciół, do uczniów, którzy go znają. Mówi: strzeżcie się obłudy. Myślę, że przewidział pewne rzeczy, rozumiał pewne rzeczy, że ta obłuda będzie nam grozić. Niestety my jako chrześcijanie mamy taką tendencję troszeczkę. Wiecie, tak czasami nam się, łatwo nam jest tak jakby robić dobrą minę do złej gry. Ale tu chodzi też o, Jezusowi chodziło o taką prawdziwą, o faryzejską obłudę. Kim jest obłudnik? Obłudnik jest kimś takim, kto czepia się szczegółów, tak? Czyli przecedza komara, a w tym czasie nie przestrzega ważniejszych rzeczy, czyli połyka wielbłąda, tak jak Jezus to w innym miejscu mówił, tak? Czyli moment taki na przykład, który dalej byśmy przeczytali kilka rozdziałów dalej w Łukasza, kiedy Jezus uzdrawia kobietę zgiętą, która nie mogła się wyprostować. Tam jest napisane, w żaden sposób nie mogła się wyprostować, czyli próbowała się w jakiś sposób leczyć. I od iluś tam lat nie może po prostu być wyleczona i jest w kościele i Jezus wyciąga do niej rękę i po prostu uzdrawia ją. I co mówi zarządzający faryzeusz? Mówi: macie 6 dni, żeby uzdrawiać, a to jest szabat, nie wolno. Co to jest? To jest obłuda i zazdrość. Jezus mówił o tego rodzaju obłudzie. Faryzeuszowi nie zależało na tej kobiecie tak naprawdę. Nie interesował się tym, że została uzdrowiona. Lub fajnie by było, jakby to przez niego była uzdrowiona. Ale nie w szabat, bo to przecież jest święty dzień. To jest przecedzanie komara. A w tym czasie połykanie wielbłąda. I myślę, że Jezus o tym też mówił, abyśmy rozumieli, co jest najważniejsze w naszym życiu. Strzegli się tej obłudy, tej takiej faryzejskiej postawy. Myślę, że czasami wielu z nas mogło być w takim miejscu. No, na samym początku mówiłem o chodzeniu w Bożej obecności, o rozkoszowaniu się Bożą obecnością, że jest to coś niesamowitego, coś przyjemnego, coś, co jest naszym również dziedzictwem, co daje nam, w ogóle nie wiem, jak to powiedzieć, no, taki owoc do spożycia przyjemny, tak? Siły dla twojego życia. To jest troszeczkę nieba w twoim życiu. Ale wiesz, że możesz się mijać z tym rozkoszowaniem się Bogiem. Mówiłem o tym, że również przez gniew, przez postawę gniewu czy niecierpliwości. Możesz nie gniewać się, ale jesteś niecierpliwy. I nie będziesz się rozkoszował Bożą obecnością. Dlatego, że Duch Święty jest cierpliwy. On ma wszystko z czas. I ty się musisz podporządkować pod Jego obecność, a nie On pod ciebie. Ty musisz poczekać na Niego. Musisz być uległy, musisz być pokorny przed Nim. Ale jeżeli ty nie masz czasu, i jeszcze się denerwujesz, to ta obecność Boża nie będzie pozostawać na tobie. Dlatego, że Duch Święty w ten sposób nie działa. On nie ma takiego charakteru. Tu jest również mowa o obłudzie w Łukaszu, która jest totalną przeszkodą w rozkoszowaniu się Bogiem i w chodzeniu z Panem. Bóg to niesie, to się, ciemność i jasność może się, nie może się po prostu razem wymieszać. Duch Święty jest światłością, jest pełen po prostu przejrzystości. I On nie może przebywać z nami, jeżeli my nie jesteśmy przejrzyści. Tu jest napisane, że nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, a nic tajnego, co by nie stało się wiadome. Więc dlatego ja to mogę powiedzieć tak. Jeżeli jest jakikolwiek ziarno obłudy w twoim życiu, to wiedz, że Jezus cię ostrzegł, że te rzeczy, które ty ukrywasz, będą głoszone na dachu. Więc powiem ci dziś je wyciągnij na wierzch, dziś daj je przed Bogiem jako jałmużnę. Powiedz: Boże, oto jestem pełen łupiestwa wewnątrz. Oto ukrywam pewne rzeczy przed Tobą i przed braćmi. Udaję. Daj to Bogu na jałmużnę, póki jest czas, żeby On to mógł oczyścić. Żebyśmy nie byli jak groby pobielane, tak? Z zewnątrz piękni, a w środku pełni śmierci. Jezus powiedział wtedy: dajcie to z wewnątrz na jałmużnę. Oddajcie to Panu, aby Bóg mógł to oczyścić. I tylko wtedy możemy się rozkoszować Bożą obecnością. Nikt z nas nie jest doskonały, to co Piotr wcześniej powiedział, tak? Ale kiedy dajesz z wewnątrz to, co jest w twoim sercu, przed Bogiem, szczerze, otwarcie, odważnie. Czy to wymaga odwagi? Tak, wymaga odwagi. Przyznać się do pewnych rzeczy i wyznać je i porzucić. To jest miejsce, kiedy Boża obecność przyjdzie do twojego życia. Kolejne rzeczy, które Łukasza w tym rozdziale 12, Łukasza od 6 wersetu. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się, więcej znaczycie niż wiele wróbli. Może ja przeczytam kilka tych wersetów tak w takim kontekście, abyście posłuchali. Czytam dalej, od 8. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić, co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. I rzekł ktoś z tłumu do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkich chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo: pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam czynić, skoro nie mam już gdzie zgromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. Powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz i pij i wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. I czytajmy dalej. I rzekł do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że ani sieją, ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałość się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż więcej was, o mało wierni, lub inaczej ludzie małej wiary. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. Nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczają, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Tu chwilkę się zatrzymam. Jezus zaczął mówić o obłudzie, potem mówił o tym, kogo mamy się bać, tego akurat nie czytałem. Potem mówił o tym, abyśmy nie troszczyli się, tak? Aby mówił o wróblach, mówi o krukach, mówi o trawie, o liliach. I mówi, o ileż więcej wy jesteście warci, ludzie małej wiary. Wiecie, te słowa są dla nas znane, my je znamy, dlatego czasami już tak, tak je dobrze znamy, że tak już słuchamy jednym uchem, drugim wylatuje i tak nie zwracamy na nie uwagi. Kiedy w czwartek o tym rozmawialiśmy, to też mówiłem, że niektóre wersety z Biblii są używane jako takie piękne słowa, które są często gdzieś tam na kalendarzach, prawda, nadrukowane czy na jakimś ładnym plakacie, tak? I one brzmią troszkę jak takie złote myśli, tak? Które są takie złote myśli. Ktoś tam wypowiedział jakąś złotą myśl, jak pięknie powiedział, nie? Ale Jezus nie mówił żadnych złotych myśli. On nie mówił czegoś, co by nam po prostu, wiecie, zrobiło chwilowo, jak ładnie się tego słucha. To nie jest poezja. To są fakty. Jezus powiedział, zbieraj skarb swój w niebie. Powiedział fakt, a nie żadną złotą myśl. Kiedy ostatnio słuchałem sobie Radia R, to jest fajne dosyć radio, czasami są bardzo ciekawe audycje, naprawdę byłem mile zaskoczony parę razy słuchając księży, którzy mówią o poruszeniu Ducha Świętego w Kościele, na przykład w Afryce i gdzieś tam i naprawdę mówią o faktach takich, że słuchasz ewangelicznych jakichś liderów, jak się wypowiada na ten temat, fantastycznie. No ale oczywiście po południu, jak wracam z pracy, gdzieś tam koło 19, to najczęściej leci msza święta, nie? No to więc nie bardzo jest to słuchać. Ale tak włączyłem, akurat Słowo Boże ksiądz czytał, nie? Jakiś fragment Ewangelii. No i on tak czyta ładnie, z takim donośnym głosem śpiewnym i kończy, oto słowo pańskie, tak? To jest jak poezja. Ja nie chcę ich krytykować teraz, nie chcę oczerniać, ale to jest tworzenie czegoś nierealnego w tym słowie. To nie jest słowo, które było powiedziane w starożytności, teraz my sobie je wspominamy i podziwiamy jak jakieś starożytne rzeźby, które są nieaktualne. To jest fakt. Ostatnio pomyślałem tak, w jaki sposób my możemy zobaczyć Boga tak dla niedowiarka? Przeczytaj Słowo, go zobaczysz. Doświadcz Słowa Bożego. Biblia mówi, że Słowo im się objawiło. Chcesz doświadczać Boga w swoim życiu? Żyj Słowem Bożym. Módl się Słowem Bożym. Rozważaj je. Tak jak Izraelici mówili o tym, żeby je nawet jeść, aby nosić je na swojej głowie, tak? Nie wiem, jak to się nazywa, ta ich ozdoba taka kwadratowa, tak? Widzieliście, jak co noszą, szczególnie kiedy do świątyni? Tam na każdej stronie jest napisane jakieś Słowo Boże. To jest po prostu właśnie to opasanie umysłu Słowem Bożym. Taki jest ich znak. Ich tradycja jest przepełniona pewnymi biblijnymi obrazami. Jeśli chcesz doświadczać Boga, musisz doświadczać Słowa Bożego w swoim życiu. Musisz nim żyć, je cytować i je stosować. Dla mnie, według mnie, Biblia jest nie tylko czymś, co możesz czytać jako pocieszenie lub jako pokarm. Jezus powiedział coś ciekawego, co też do mnie dotarło, że człowiek nie żyje tylko chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Kiedyś to czytałem, myślałem, aha, no tak. Ale ostatnio się nad tym zastanowiłem. Jezus stwierdził fakt. To jest coś szczególnego. Więc my faktycznie powinniśmy żyć nie tylko chlebem, ale Słowem Bożym. Szczególnie objawionym Słowem Bożym. To myślę, że to jest też ważne, aby to nie było tylko czytanie słowa, którego jakby tylko dla samego czytania, ale słowem, które do ciebie dociera, które cię zmienia, które uruchamia jakąś pracę, które jest lustrem przed tobą. Ja wierzę, że Biblia jest czymś w rodzaju młota, czymś w rodzaju kilofa, tak? Nie wiem, jak się kilof nazywa po angielsku. Wiesz, co jest kilof? Taki długi młot, taki do kucia w kopalni, jak ci. Tak? Pickaxe, o właśnie. Jest to jak dynamit, uważam. Możesz podłożyć dynamit w warowni diabelskiej. Słowa Bożego. Może być też lekarstwem, może być światłem dla twoich nóg. Nie, Słowo Boże jest po prostu niesamowite. I to jest Bóg. To jest Bóg objawiający się w akcji. Dlatego, że prawie zawsze, jak coś się dzieje, Bóg to czyni przez Słowo. Jeżeli na przykład buduje cię modlitwa twoja czy czyjaś, to się dzieje przez Słowo. Nawet jeżeli ktoś się modli w językach, to cię to buduje. To też są słowa. One są rozumiane bardziej pewnie przez twojego ducha. Ale tak zazwyczaj bywa. Dlatego potrzebujemy czasami słyszeć czyjąś modlitwę, aby się zbudować. Dlatego, że to są słowa. Czasem te słowa są namaszczone. One pochodzą prosto po prostu z Bożego Ducha. Czasem są to słowa, które przemawiasz do jakiejś sytuacji, do choroby, tak? Tak jak Asia dzisiaj składała świadectwo o uzdrowieniu. Ktoś się pomodlił, tak? Powiedział, bądź uzdrowiona, albo Panie, proszę cię o uzdrowienie. Wypowiedziała słowa, które uruchamiają uzdrowienie. Dlatego Bóg działa przez słowo. Jezus mówił słowa, które są ważne, które są żywe, które są niesamowite. Powiedział, nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Powiedział również, że jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca. Trawę polną, on miał na myśli tutaj lilie, które pięknie kwitną, czyli piękne kwiaty, które dzisiaj nam pachną. Dziękujemy siostrze, która dba o kwiaty, bo są wspaniałe. Uważam, że w kościele tak mam wrażenie, że pasują kwiaty. To jest niesamowite, szczególnie ten zapach. Więc jeżeli Bóg tak stworzył pięknie kwiaty, aby tak pięknie wyglądały, o ileż bardziej, może, którą tak Bóg przyodziewa, o ileż bardziej nas będzie przyodziewał, czy będzie o nas dbał. Jezus powiedział takie słowa, o ludzie małej wiary. Czy wróbelki, czy kruki, o które Bóg żywi. Więc to nie są słowa, które Jezus tylko wypowiedział, żeby się ich fajnie słuchało. Powiedział fakt. Powiedział, zależy mi na was, będę o was dbał, będę się o was troszczył, będę was zaopatrywał. Będziecie mnie szukać, będziecie mnie znajdywać, będziecie rozkoszować się moją obecnością. Mówił też o bogactwie, które jest może być zgubą. Powiedział coś, co jest, uważam, pewną poradą dla naszego życia. Powiedział, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. I w innym miejscu jest napisane, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Czyli niezależnie od tego, bym tu był troszkę przekorny wobec jakichś takich zasad franciszkańskich, tak? Dobrze to mniej więcej określam, tak? Że jakieś skrajne ubóstwo i to jest jakiś rodzaj świętości. Jezus powiedział, nie od obfitości dóbr zależy twoje, czyjeś życie. Nie od tego, czy jesteś ubogi, czy jesteś bogaty, zależy twoje życie. Tylko od tego, czy skarby, czy zbierasz, czy masz skarb w niebie. Czy tam gromadzisz swój skarb. I czy masz tą postawę serca, która jest opisana w 33. Sprzedajcie majątności swoje, dawajcie jałmużnę, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczają, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy, albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Czyli ostrzega nas przed obłudą. Mówi o tym, że będzie się o nas troszczyć. Ostrzega nas przed szukaniem bogactwa i ostrzega nas przed troską o życie. Różnymi troskami, które przychodzą z powodów finansowych. I 35 wers, posłuchajcie. Niechaj biodra wasze będą przepasane, świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela i przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiada wam, iż się przepaszy i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie mu sługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zostanie ich tak błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, o której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym, jestropnym szafarzem, którego ustanowił Pan na czeladziu swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony jest sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Weźmy sobie to do serca. To nie jest poezja. Jezus mówi fakt. Błogosławiony jest sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Tu jest też mowa o dziedzictwie. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi, służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekujecie. Nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Jezus dalej mówi, ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. Powiedział też do tłumów, gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi. I tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał i tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? To na samym końcu, myślę, że jest już tak bezpośrednie, bez przypowieści, że już troszeczkę tak Jezus dotarł do serca tych słuchaczy. Tak? Powiedział, że czasy pogody rozpoznajecie, a nie poznajecie czasu, w którym żyjecie. Lub nie chcecie, powiedział, że nawet nie chcieli, dlatego nazwał ich obłudnikami. Powiedział, obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Myślę, że my również możemy być pewnym rodzaju obłudy, jakiejś takiej światowej obłudy lub religijnej obłudy. Tak bym nazwał, dwa rodzaje obłudy. Światowa obłuda, ona myślę, takie zaprzątnięcie światowymi rzeczami, takie, o, tak było, tak jest, tak będzie. A można sobie tak trochę pochodzić do kościoła, rzeczywiście to tak ładnie jest, ale tak właściwie to żyjemy sobie jak chcemy. To jest taki rodzaj światowej obłudy, a rodzaj religijnej obłudy to jest coś, co, że no jesteśmy przecież w kościele, no uważamy się za wierzących, a w tym czasie tak przecedzamy komara, połykamy wielbłąda, czyli nasze życie tak naprawdę nie idzie za tym. Czy pozwalasz Bogu objawić Mu co jest w twoim sercu, w głębokości twojego serca? Czy pozwala, żeby Bóg dotknął i obnażył przed tobą samym postawę twojego serca? Czy jesteś na tyle odważny, żeby powiedzieć, Boże, pokaż mi, co jest w moim sercu nie tak? Czy w ogóle kiedykolwiek się tak szczerze modliłeś? Czy może płakałeś przed Bogiem, powiedziałeś, Boże, wiem, że nie jestem do końca w porządku. Pokaż mi, co tam jeszcze jest, co należy zmienić. Co należy usunąć? Czy byłeś w takim miejscu? Czy jesteś na tyle odważny, że strzeżesz się tej obłudy? Dlatego, że Jezus pokazał przez tą wypowiedź, jakich rzeczy mamy się wystrzegać, na jakie rzeczy mamy zwrócić uwagę i że powinniśmy być tymi, których biodra są przepasane, a świece zapalone. Powiedział o tym ogniu Ducha Świętego, który on pragnie, żeby on płonął. I powiedział również, że ten ogień, który on rzuci, przyniesie rozdwojenie. Przyniesie pewien rodzaj poróżnienia. Bóg nie chce tego poróżnienia, ale on sam w sobie musi wyjść. Musi się oddzielić czasami. Muszą się po prostu być dwie jakieś postawy ludzi poróżnione, tak? Czyli osób światowych i osób idących za Panem. Nie da się po prostu tego razem zespalić i powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Musi przyjść ten rodzaj oddzielenia i takiego ognia Bożego. W Izajasza czytamy, że prorok powiedział, że Panie, mieszkam pośród ludu nieczystych warg i sam posiadam też nieczyste wargi. Nie? I było to rodzaj jakiejś takiej pokory i uniżenia i wyzbycia się tej obłudy. Wtedy Pan posłał anioła, który wziął węgielek z ołtarza Bożego, dotknął jego ust i powiedział, twoje usta stały się czyste, abyś mógł głosić słowo. Czy jesteśmy w stanie pozwolić Bogu na taki rodzaj działania w naszym życiu, aby on wziął węgiel z ołtarza świętości i dotknął się naszych ust, czy naszego serca, czy naszego umysłu i pokazał nam, co jest w środku? Czy jesteśmy odważni na tyle przed samym sobą, aby się do pewnych rzeczy przyznać? Biblia mówi, że pokorni odziedziczą ziemię. Izajasz mówi, że ci, którzy boją się Pana w taki szczery sposób, że są... Przeczytam może ten werset. Wielokrotnie już wracaliśmy do tego i to jest słowo, które wierzę jest cały czas żywe. To jest 60. Chyba 6. Dobrze mówię? Tak. 66 Izajasza. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Mówi Pan. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? Jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Wyobraź sobie, że jesteśmy, że nasz Kościół jest tym domem Bożym, tak? Bo jest to dom Boży. No i tworzymy pewien rodzaj domu Bożego. Jesteśmy z tego dumni. I Pan mówi do naszego serca tak. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? Jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Bóg będzie przychodził do nas tylko wtedy, kiedy będziemy w tym miejscu pokory, tego uniżenia i z drżeniem będziemy odnosić się do jego słowa. To wcale nie znaczy, nie mam na myśli, że mamy być tacy, jak nas, powiem tak w cudzysłowie, świętoszkowaci. Mamy być bardzo szczerzy przed Nim. Jeżeli coś mi się przytrafiło, bądź bardzo szczery przed Bogiem. Pozwól, niech ten ogień z Bożego ołtarza ciebie wypali. Bądź bardzo szczery. Wyjmij z serca to, co masz i połóż na tym ołtarzu. Niech Bóg to po prostu weźmie na ołtarz całopalny, niech to spłonie. Lepiej, żebyś to ty zrobił swoją decyzją, niż Bóg to na siłę będzie z ciebie wyjmował. Lepiej to będzie dla ciebie, jeżeli pozwolisz Mu, żeby powiesz, Panie, zmień moje serce. Dotknij mojego serca głęboko. Bo jeżeli Bóg zacznie nas przypalać przez okoliczności, to może być troszeczkę trudniej. Ale to i tak jest wtedy dobre. To jest wszystko dobre. Na wszystko jest czas. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Wiecie, doświadczam czasami Bożej obecności z zaskoczenia. A czasami, kiedy się bardzo staram, w ogóle nie doświadczam. To czasami się zdarza, nie? Ale kiedy dzisiaj byliśmy tutaj na uwielbieniu, pomyślałem tak, Boże, co jest przeszkodą dla Ciebie, żebyś mógł przyjść do mojego serca? I rozumiem, że jeżeli są jakieś, możemy pomyśleć tak, no ale grzechy są przeszkodą. W pewien sposób tak, tylko że pewien rodzaj grzechu, który jest i pozostaje. I najczęściej to może być właśnie obłuda, to może być jakiś rodzaj pychy, to może być jakiś rodzaj gniewu. Bo jeżeli było coś, co było wczoraj, i ty, czy w cudzysłowie wczoraj, czyli kiedyś, jakiś czas temu, i ty się z tego upamiętałeś i powiedziałeś, Boże, przepraszam, czy przeprosiłeś tą osobę, nie chcesz już tym pozostawać, to nie jest przeszkodą dla Ducha Świętego w tym momencie, żeby przyjść. Ale możesz powiedzieć, no dobrze, ja już przeprosiłem za wszystko, ale coś nadal jest nie tak. Czasami nasze serce jest w jakimś takim miejscu, że jesteśmy zamknięci na Bożą obecność. Bardzo często przez jakiś rodzaj obłudy. Przez jakiś rodzaj krnąbrności, jakiś rodzaj nieprzebaczenia, jakiś rodzaj pośpiechu i niecierpliwości. Nie mamy czasu dla Niego w ogóle. Dagmara dzisiaj powiedziała, że można w 1,5 godziny mieć 6 rzeczy, które daje Bóg. Tak? Dobrze mówię? Bóg jest w stanie wszystko dać. Więc nie mówmy, że czasem na coś nie mamy czasu. Wystarczy 15 minut stanąć przed Bogiem i Bóg może zrobić więcej niż po prostu jak to niż biegał cały dzień. Tylko potrzebujemy nasze serce w pokorny sposób, w uniżony sposób, podporządkowywać Bogu i pozwolić Mu dotknąć głębokości Twojego serca i uwolnić, bo czasami jest to coś, co diabeł nam wkładał, jakieś zniechęcenie, czy jakieś kłamstwo, czy jakieś zranienie, które nie pozwoli Ci wejść w Bożą obecność. Czasami jest to coś Twojego. Pozwól Mu, unisz się przed Nim, aby On, żeby Jego namaszczenie, Jego obecność, która przychodzi, przyszła i pozostawała jak najdłużej. A jeśli ją stracisz, to szybko jej szukaj, abyś rozkoszował się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Amen? Amen. Pomodlimy się na koniec? Ojcze, my dziękujemy Ci, że Ty mówisz do nas, że Tobie zależy na nas i że jesteśmy bardziej cenni niż wróbelki, niż lilie, Panie, niż kruki, Panie. Ty, dla Ciebie jesteśmy bardzo szczególni, Panie, i bardzo ważni. Ty otwierasz swoją rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje i oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają. Jesteś naszym tatusiem, jesteś naszym ojcem. Jesteś naszym tatusiem, jesteś naszym ojcem, jesteś kimś, do którego zwracamy się tatusiu, zwracamy się Abba, Ojcze. Tatusiu, pomóż nam w naszych trudnościach, pomóż nam w naszych kłopotach, pomóż nam w tym, co nas zamyka na Twoją obecność, Jezus. Pomóż nam w tym, kiedy, Panie, w naszych domach się nie układa, Panie. Pomóż nam w tym, kiedy nam nie układa się w naszej pracy, w naszej szkole, Ojcze, kiedy nasze życie, Panie, chrześcijańskie jest jakieś utrudzone, Panie, skomplikowane. Pomóż nam w tym, tatusiu. Prosimy Cię, Panie, pomóż nam w tym, tatusiu. Składamy każdy naszą troskę, nasz problem, naszą trudność, nasz grzech dzisiaj przed Tobą, Panie, na ołtarzu, Panie, abyś Ty to wziął, Ojcze. Dajemy to na jałmużnę. Wyjmujemy z naszego serca każdą obłudę, Panie. Wszystko to, co ukrywaliśmy przez lata, Panie. Wszystko to, co bolało, Panie. Co było tam skryte, Panie. Co zatrzymaliśmy kurczowo i nie chcemy wypuścić, Jezu. Chcemy to oddać teraz, Jezu. Prosić Cię, uzdrów, Panie. Jezu, proszę Cię, uzdrów, Panie. Ojcze, ja modlę się o to zgromadzenie, abyś Ty docierał do każdego z nas. Abyś Ty mówił do każdego z nas. Abyś, Panie, nie pozostawił na nas suchej nitki, ale żebyś dotknął, Panie, głębokości naszego serca. Głęboko, 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 Ojcze. Aby, Panie, wykorzenić, Panie, wszystko, co jest złego jeszcze, Panie, co jest jakąś obłudą, Panie, co jest jakimś grzechem ukrytym, co jest jakimś zranieniem, Ojcze, co jest czymś, co nas zamyka na Twoją obecność. Także Ty płaczesz i mówisz, kiedy do mnie przyjdziesz, moja córko? Kiedy do mnie przyjdziesz, mój synu? Prosimy Cię, Ojcze, chcemy mieć to serce, które będzie pokorne, które, Panie, będzie z drżeniem odnosić się do Twojego słowa, Panie. Często tak nie jest. Wyznajemy, że często, Panie, bagatelizujemy Twoje słowo, Panie. Często jesteśmy światowi, często jesteśmy zagonieni, Ojcze. Ale my chcemy, Panie Jezu, naprawdę, Panie, żyć z Tobą w bliskiej relacji, Ojcze. Chcemy się Tobą rozkoszować. Nie chcemy pokładać ufności w tym życiu. Nie chcemy pokładać ufności w finansowych sprawach, Ojcze. Chcemy, Panie, mieć dobre relacje z innymi, aby nic nie stało na przeszkodzie w naszej relacji między Tobą a nami, Ojcze, i między nami nawzajem, Ojcze. Prosimy Cię to w imieniu Jezusa. Prosimy, abyś Ty oczyścił, Panie. Prosimy, abyś Ty zmienił, Panie. Prosimy, abyś przesiał nas, Ojcze. Prosimy, Panie, abyś przewiał ten swój ogród, Ojcze. Przewiej swoim powiewem, Ojcze, w imieniu Jezusa. Aby to, co, Panie, było ukryte, Panie, było jawne przed Tobą, Panie. Aby nie było nic w nas, Panie, takiego skrytego i zamkniętego, Ojcze. Abyśmy wpuścili Ciebie do każdego pomieszczenia naszego serca, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Pracuj nad nami, pracuj nad nami, pracuj nad nami, pracuj nad nami, Ojcze. Przez ten czas, przez ten tydzień, Panie, prosimy Cię, Ojcze, przez te wakacje, Ojcze, przez cały najbliższy rok, Ojcze, prosimy Cię to w imieniu Jezusa. Chcemy być sługami, którzy będą mieli przepasane biodra i lampy zapalone, Ojcze, i chcemy wołać i błagać, abyśmy gdzieś nie zboczyli i, Panie, nie zagubili się, Panie. Prosimy Cię o to, Ojcze, abyśmy mieli również troskę o siebie nawzajem, żeby modlić się i wołać siebie nawzajem, żeby wyciągać kogoś, kto ma trudności, żeby wyciągać do niego rękę, Ojcze. Daj nam również takie serce, Ojcze, w imieniu Jezusa. Prosimy Cię też, Panie, o ten obóz, który się zaczyna, Panie, dla młodzieżowy. Prosimy Cię o ten czas, abyś Ty prowadził każdą osobę, która przyjdzie, abyś to dotykał, abyś Ty naprawdę, żebyś Ty był naprawdę obecny, abyś Ty był naprawdę obecny, abyś Ty był naprawdę obecny, Panie, naprawdę obecny, Ojcze. Dziękuję, że na wszystko jest czas na wakacje, jest czas na odpoczynek, jest czas na pracę, Panie, jest czas na wszystko, Ojcze, Panie, jest, ale przede wszystkim musi być czas dla nas na rozkoszowanie się Twoją obecnością, na chodzenie z Tobą blisko, Ojcze, na chodzenie z Tobą blisko, szczere i prawdziwe, bez religii, Panie, i bez obłudy, chodzenie z Tobą blisko, Panie, i szczere chodzenie z braćmi, siostrami, Panie. O to Cię prosimy, aby taki czas, Panie, również przyszedł do nas jako do społeczności, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.